Uwaga. Przed nami odcinek, który uważam za bardzo ważny odcinek, jednakże nie może on odbyć się bez ostrzeżenia, zanim go odtworzysz. To odcinek, który będzie poruszał tematy śmierci okołoporodowej, poronienia, przeżywania żałoby, trudności związanych z tym, co się dzieje, kiedy nasze dziecko umiera.
Cześć. Dzisiaj pogadam z Anią Franczak, pierwszą towarzyszką umierania w Polsce, kulturoznawczynią, współzałożycielką kolektywu Instytut Dobrej Śmierci. Czy założycielką?
Współzałożycielką. Bym powiedziała.
Okej. Okay. Autorką bloga Sprawy Ostateczne. Dulą śmierci. Usiadły dwie dule porodowa i śmierci naprzeciwko siebie. Cześć, Ania.
Cześć, dzięki za zaproszenie.
Dzięki za przyjęcie. Bardzo mi miło, że się spotkałyśmy i bardzo się cieszę z tego spotkania.
Ja też.
To fajnie. Dzisiaj myślę sobie, że to będzie trochę inna rozmowa niż te, które były do tej pory. Ale niemniej potrzebna. Ania. Ty zaczęłaś być towarzyszką umierania po swoich doświadczeniach, jeśli dobrze czytałam, jeśli nie, to mnie popraw, ale zaczęłaś szukać tego, co, jak można towarzyszyć po tym, jak ciebie doświadczyło otoczenie podczas tego, kiedy umarło twoje dziecko w ciąży.
W sensie, ja bym powiedziała, że to moje osobiste doświadczenie straty, poronienia, śmierci dziecka w trakcie ciąży, to było jednym z czynników, które miały znaczenie na mojej drodze, która mnie doprowadziła do tej pracy, którą robię dzisiaj. To nie było tak, że od razu po tym doświadczeniu szukałam czegokolwiek, wręcz przeciwnie. Ja myślałam, że powinnam jak najszybciej zapomnieć, pójść dalej, wrócić do pracy. W ogóle nie poświęciłam świadomie czasu na to, żeby to przepracować i no to się źle skończyło, to może za chwilę opowiem więcej o tym. Dopiero lata później, kiedy poznałam za granicą kobiety, które wykonują te zawody, właśnie towarzyszki w żałobie, duli umierania, to zobaczyłam, że zupełnie inaczej można wspierać osoby w żałobie, niż ja byłam traktowana w swojej sytuacji. Więc dostałam wtedy taki nagle obraz takiej alternatywnej rzeczywistości, w której istnieje właśnie realna opcja, żeby osobę w żałobie otaczać wsparciem, czułością. I to mnie tak mocno zainspirowało. Zrobiło to na mnie ogromne wrażenie, że odkryłam, że są ludzie, które mają taki zawód. Więc wtedy równolegle doświadczyłam takiego właśnie wzruszenia, kiedy poznałam te kobiety w Niemczech, w Anglii, te dule i te towarzyszki, celebrantki też. A równolegle wyszła ze mnie taka złość, że ja tego nie miałam. No, że kilka lat wcześniej, kiedy sama byłam w takiej sytuacji, w której by mi się to bardzo przydało, w której taka pomoc byłaby bezcenna, że nie miałam jej. I zaczęłam się zainteresować tym, kim są te kobiety, jakie mają wykształcenie, gdzie w ogóle można się szkolić do tych zawodów. I to się tak mocno rozwinęło, że się właśnie zgłosiłam do takiej szkoły, do takiego instytutu w Niemczech. Poszłam na te różne szkolenia i dzisiaj się tym zajmuję. Czyli pracuję z osobami po stracie, ale też z osobami, które są w takiej sytuacji, że się zbliża śmierć, że są, mają w rodzinie kogoś, kto jest stary albo chory, albo mają diagnozę sami, albo dostali świadomość, że na przykład ciąża nie rozwija się prawidłowo, więc wspieram osoby zarówno po stracie, jak i w takiej sytuacji, że oni się spodziewają straty, która się pojawia za chwilę.
Mhm. A powiedz mi, kiedy ty doświadczałaś poronienia, to był 2016 rok? 15 rok. Tak. To był 2015 rok, czyli minął już jakiś, jakby minęło 8 lat. Mhm. Czy zanim, jakby, jeśli będziesz chciała, to ja bym prosiła, żebyś opowiedziała tyle, ile uważasz dla siebie za okej, o tym, jak to wyglądało. I co tak naprawdę się wydarzyło takiego z punktu widzenia kobiety, bo jakby to, na czym my tu rozmawiamy głównie po to, żeby kobiety, które siadają i są w bardzo trudnej sytuacji, które czekają na to doświadczenie, bo już wiedzą, że je jakby spotka, czy urodzenie dziecka martwego, czy poronienie, czy to, że urodzą i dziecko zaraz umrze, jakby... Wydaje mi się, że spojrzenie z punktu widzenia kogoś, kto nie dość, że wie, jak o tym mówić, to jeszcze wie, jak to w systemie wygląda mniej więcej, jest chyba najbardziej cenne, jakie możemy dostać. Ale zanim do tego dojdziemy, to zastanawiam się, jak duże zmiany widzisz między tym 2015 a 2023 rokiem, bo jednak pracujesz przez już kilka lat w tym zawodzie i jak sądzę, widzisz też, jak system ewoluuje i na co my tak naprawdę teraz możemy liczyć, bo to w zasadzie o to chodzi.
Mm-hmm. No myślę, że się pojawiły zmiany systemowe, powiedzmy, ale jeszcze nie na szerokiej skali. Jeszcze na pewno nie w taki sposób, że można liczyć na to, że sytuacja opieki kobiet roniących jest dobra. To, co dzisiaj słyszę od kobiet, które były w takiej sytuacji w ostatnich tygodniach, miesiącach albo ostatnich latach, no to są skrajnie różne opowieści. Słyszę zarówno takie wersje, gdzie kobieta mi opowiada, że czuła się dobrze opiekowana, że komunikacja ze strony personelu medycznego była otwarta i empatyczna, że dostała wszystkich informacji potrzebnych i tak dalej. A z drugiej strony słyszę historię kobiet, gdzie po prostu nie można wierzyć, że tak to wyglądało, nie? Że nikt z nimi nie rozmawiał porządnie, nie dostali żadnych informacji o możliwościach wsparcia. Więc obecnie myślę, że to bardzo zależy od pojedynczych placówek, szpitali, ale też od pojedynczych osób, które pracują tam, że akurat trafiasz na lekarkę, lekarza, który potrafi rozmawiać w empatyczny sposób, albo że akurat trafisz na pielęgniarkę, która się tobą opiekuje w taki czuły sposób, czy nie. Więc chyba w tej chwili jest cały wachlarz, taka cała szeroka skala tego, jak kobiety są traktowane w szpitalach.
Czyli na dobrą sprawę, jeśli chcemy mieć wsparcie, którego jesteśmy pewne w takiej sytuacji, to musimy je sobie załatwić same.
No wcześniej, chyba tak.
Albo w trakcie. Tak? Bo to nie jest tak, że cały czas nie jest tak, że możemy na nie liczyć i że ono będzie zawsze.
Tak.
To bardzo ważna informacja. Niestety, ale, ale tak. I dobrze jest o tym wiedzieć. Mhm. Ania, jak to jest poronić?
To jest bardzo głębokie doświadczenie. To jest... no u mnie to był naprawdę taki punkt zwrotny w życiu. To zdecydowanie była do tej pory najtrudniejsza sytuacja, którą doświadczyłam w swoim życiu. I jak to jest? W sensie to zależy od tego, z którego wymiaru patrzymy na to pytanie. Nie? Z jednej strony mogę opowiadać o tym, jak to jest fizycznie, co się wtedy dzieje w ciele. Jest cały wymiar emocjonalny, jest wymiar społeczny, bym powiedziała, jaki to ma wpływ na relacje i jest też wymiar duchowy, jak układamy to sobie w swoim światopoglądzie. Teraz trochę nie wiem, od czego zacząć.
Możemy zacząć od tego, jeżeli moja pomoc w tym będzie sensowna. Możemy zacząć od tego, że się o tym dowiedziałaś, w sensie kiedy i jak to się zaczęło. i być może od tego będzie po prostu nam łatwiej wyjść dalej.
Dobrze, okej. No ja się dowiedziałam w trakcie takiego badania kontrolnego o tym, że dziecko nie żyje. I to, że teraz używam słowo dziecko, to już chyba wymaga trochę... No chciałabym powiedzieć kilka słów na to, bo to, co było ciekawe, to była, jak się nagle zmieniła cała narracja. Bo kiedy ja się dowiedziałam, że jestem w ciąży, to od razu się pojawiło właśnie słowo dziecko, mama, nie? Te kilka osób, które wiedziały o tym, mówiły do mnie, wow, no to dziecko i jesteś już mamusią, nie? W sensie takie słowa się od razu pojawiły i ja też emocjonalnie też od razu nawiązałam taki rodzaj relacji z tą małą istotą w moim brzuchu. Zaczęłam od razu mówić do mojego dziecka i myślę, że większość kobiet tak robi. Tak naprawdę jesteśmy mamami od tego momentu, kiedy wiemy, że jesteśmy w ciąży. Są też kobiety, które mają inną perspektywę, które na początku raczej mówią płód. Przepraszam, ja czasami po polsku jednak słowa tak trochę dziwnie wymawiam. Płód, albo że mają właśnie taki dystans emocjonalny aż do tego 12 tygodnia, bo się tak mówi, że do tego czasu lepiej nie mówić o tym i tak dalej. Ja się z tym kompletnie nie zgadzam. O tym może za chwilę. W każdym razie mam wrażenie, że większość kobiet tak instynktownie od razu nawiązuje taką silną więź wewnętrzną ze swoim dzieckiem i u mnie tak samo było. I no w pewnym momencie na końcu 3 miesiąca właśnie byłam na takim badaniu kontrolnym i nagle była taka cisza, że ta lekarka, która mnie badała, nagle nic nie mówiła. I ja nawet nie za bardzo mnie to zaniepokoiło, bo ja w ogóle nie miałam świadomości wtedy, jak często pojawiają się poronienia, że mniej więcej jedna
na cztery ciąże.
Na cztery ciąże właśnie nie kończy się porodem, tylko w inny sposób właśnie wcześniej. Nie wiedziałam w ogóle o tym. Ja myślałam, że to się dzieje super, super rzadko. I w ogóle nie myślałam o tym, że mi się to może wydarzyć. Więc kiedy się pojawiła ta cisza, no to nagle, no ja pytałam, co się dzieje i ta lekarka wtedy powiedziała, że ona nie widzi idealnego obrazu. Tak to ujęła w słowa. Ale że to nic nie znaczy i że trzeba jeszcze zrobić jakieś dodatkowe badania i dała mi skierowanie na właśnie badanie krwi. Mhm. I kilka dni później dostałam SMS, że wyniki krwi pokazują na to, że ciąża nie rozwija się prawidłowo, że jest jej bardzo przykro i że mam przyjść, że mam wrócić do gabinetu w czwartek. Nie? I to był weekend, to była chyba sobota. I no, ten sposób komunikacji, że przez SMS-a się dowiadujesz o tym, że no i właśnie sformułowanie, że twoje dziecko zmarło, że ciąża się rozwija nieprawidłowo. Nie? Nagle zupełnie inne słowa były tutaj używane. Mhm. I jeszcze ta informacja, że mam wrócić za 5 dni, a ja kompletnie nie wiedziałam, co teraz ze sobą zrobić. Nie? Wiedziałam, że w moim ciele pojawiła się śmierć. To jest ogromna rzecz, nie? Że w tobie ktoś, coś zmarł, umarł i że nosisz w sobie, w sensie, że twoje ciało jest grobem, albo takie dziwne obrazy mi się pojawiły. I byłam w takim stanie psychicznym, że nagle nawet trudno mi to opisać, nie? Że ten pomysł, że teraz mam czekać 5 dni i co, i chodzić normalnie do pracy, czy siedzieć w domu, to było dla mnie w ogóle nie do wyobrażenia, więc ja następnego dnia pojechałam po prostu do innej placówki na dodatkowe badania. I tam trafiłam na taką starą panią, taką ginekolożkę, która tylko zerknęła na te wyniki i powiedziała, no to trzeba to wyskrobać. To wyskrobać. Takie słowa używała. I nic więcej mi nie tłumaczyła. Dała mi po prostu skierowanie do szpitala. Więc jechałam do szpitala i tam nie mogli mnie przyjąć, bo nie było miejsca. Więc wysłali mnie do drugiego szpitala. Tam też nie było miejsca. Powiedzieli, że mam wrócić następnego dnia. Następnego dnia to się jeszcze raz powtórzyło. Więc ja byłam przez kilka dni w takim limbo, że w ogóle nie wiedziałam, co się wydarzyło, jaka będzie dalsza procedura, co ja mam zrobić. Byłam, no, byłam w jakimś rodzaju też dysocjacji, nie? Że w ogóle to było takie trudne, że weszłam w taki stan nieobecności. A czasami w nocy się budziłam przez własny płacz. No, to było, no, to były te dni, to było jakieś, no nawet trudno mi znaleźć adekwatne słowa do tego stanu. No w każdym razie kilka dni później znalazło się miejsce w szpitalu i byłam tam przez jedną noc i tam dostałam właśnie leki, które właśnie takie leki, które wywołują skurcze, żeby uruchomić poronienie. A jeśli następnego dnia się okazuje, że nie wszystko wyszło, no to wtedy jest jeszcze taki zabieg.
Łóżeczkowanie,
więc jeszcze miałam taki zabieg następnego dnia. I ja byłam wtedy w takim dziwnym stanie, że na zewnątrz wyglądałam super spokojnie, ale to nie było przez to, że byłam spokojna, tylko że byłam w totalnym zamrożeniu. I najtrudniejsze było to, że nikt ze mną nie rozmawiał.
No? Właśnie chciałam zapytać, czy ty, zanim trafiłaś do szpitala, usłyszałaś wprost, że twoje dziecko umarło lub że twój płód obumarł lub cokolwiek, co było nazwaniem sytuacji po imieniu?
No tak, w sensie w tym SMS-ie. No i też kiedy ta pani, ta lekarka mówiła, że trzeba to wyskrobać, ale to nie jest, no, no to jest jednak coś innego, nie? W sensie wiedziałam, jaka jest sytuacja, ale nie mam kompletnie pojęcia, co jest przede mną, czyli jaka będzie procedura dalsza, jakie będą kroki. I no i w pewnym momencie w szpitalu, do którego nie mogłam, w którym nie mogłam zostać przyjęta, zatrzymałam po prostu w takiej trochę desperacji lekarza na korytarzu i pytałam, czy on mógłby mi tłumaczyć, co się dzieje, bo nikt ze mną nie rozmawia. I on tak, no, na środku korytarza po prostu przez 2 minuty krótko mi powiedział, że to będzie taki zabieg, że dostanę leki i przez tak na noc muszę zostać w szpitalu. Wiesz, tak, w takim otoczeniu wokół nas ludzie, głośno, na stojąco, na korytarzu. Taka, no, kiepska sytuacja do spokojnej rozmowy. Naprawdę źle to było, no, komunikacyjnie. I ja weszłam właśnie w taki stan takiego, że to wszystko było za dużo. Nie? Taka byłam, no, totalnie wyłączona, odcięta emocjonalnie. No i pamiętam jeszcze, że w tym szpitalu, w którym w końcu byłam, że no wieczorem, kiedy tam leżałam w tym pokoju, tam jednak się pojawił też taki inny moment, że wiedziałam, że jestem tutaj teraz sama, nie? Że nie ma nikogo od moich bliskich, od mojej rodziny. Oni i tak nie wiedzieli, jak ze mną rozmawiać. Nie? Z nimi ta komunikacja też była taka raczej trudna. I w tym momencie, kiedy zrozumiałam, że jestem naprawdę sama z tym, to ja się wtedy tak otuliłam sama. Tak przytuliłam sama swoje ciało. I zaczęłam jakoś tak mówić do siebie uspokajać, jakoś świadomie, głęboko oddychać. I teraz w retrospektywie widzę, że to był super ważny moment, bo to był ten moment, w którym ja wewnętrznie też brałam odpowiedzialność dla siebie i opiekowanie się sobą. Takie, to naprawdę był moment, w którym wewnętrznie we mnie coś naprawdę się zmieniło, bo ja zawsze wcześniej byłam raczej taką bardzo krytyczną, surową wobec siebie osobą. I to był taki pierwszy tak naprawdę taki krok takiej czułości wobec siebie. Oczywiście to nie było od razu na 100% od tego momentu, ale to był pierwszy moment, nie? Później to się dalej rozwijało. Ale to się zaczęło w tym momencie takiego najgłębszego kryzysu. W takim punkcie, w takim najgłębszym dnie, tak w takim punkcie absolutnej samotności, ja zaczęłam zmienić swoją relację ze sobą. W sensie jednak to było niesamowite też.
Właśnie chciałam powiedzieć, że z jednej strony to jest smutno, że byłaś w tym sama, a z drugiej strony to jest absolutnie wspaniałe, co się wtedy wydarzyło. Mm-hmm. Mam poczucie, że to jest też bardzo trudne, że wiele z nas wtedy jeszcze bardziej sobie dokłada i dowala i właśnie wyrzuca, że to jest nasza wina, że to gdzieś tam zamiast się otulić, to jeszcze sobie dokładamy, a ty wykonałaś bardzo dużą, ciężką pracę tak naprawdę, która ostatecznie zmieniła relację z samą sobą i jestem pod wielkim wrażeniem tego. Mm. I dobrze jest to słyszeć, że to w tak trudnym momencie też można to zrobić. Mm. I że to właśnie wtedy można odnaleźć czułość dla siebie.
No. Tak, więc dzisiaj widzę, że to był, no to też po prostu był ważny moment w moim życiu. No i dalej to, no dalej był ten właśnie ten zabieg. Jak ja potem wróciłam do domu i miałam takie nastawienie, że okej, teraz jest po wszystkim, teraz trzeba iść do przodu. I następnego dnia wróciłam do pracy i spróbowałam udawać, że nic się nie stało.
Następnego dnia.
Tak. Tak, no więc właśnie to dbanie o siebie to jeszcze nie zadziało
jakoś. Nie było
jakoś
takie pełne.
No, to był taki pierwszy krok, nie? Takie pierwsze, takie nasionko właśnie tej miłości do siebie wtedy zaczęło rosnąć, ale to jeszcze długo trwało, aż naprawdę skumałam, o co chodzi. W każdym razie ja sobie w ogóle nie pozwoliłam na żałobę. Ja jakoś też słyszałam od wszystkich ludzi w moim otoczeniu taką instrukcję, nie? Takie traktujmy to racjonalnie. To jeszcze nie było dziecko. Albo przynajmniej wiesz, że możesz w ogóle zajść w ciążę. To super. Nie? Takie różne komentarze i porady. I ja wtedy jeszcze byłam taka bardzo niepewna siebie. Ja wtedy jeszcze bardzo mało wierzyłam swoim własnym uczuciom, swojej intuicji. Dużo bardziej wierzyłam innym ludziom. Więc wtedy jakoś tak nieświadomie stwierdziłam, że oni mają rację. Ja, skoro wszyscy mi tak mówią, że nic się nie stało i że nie trzeba płakać i tak dalej, to ja spróbowałam to robić w taki sposób. I to oczywiście kompletnie nie zadziałało. W sensie wydawało się, że to działa, ale ja się po prostu rozchorowałam na maksa i weszłam w taki stan depresyjny. No? W sensie miałam różne objawy fizyczne, takie autoimmunologiczne reakcje i weszłam coraz głębiej w taki bardzo mroczny stan. Do takiego miejsca, gdzie naprawdę mi zabrakło radości do życia w ogóle. To trwało kolejny rok pewnie. No aż do takiego momentu, kiedy wszystko mi się jakoś rozsypało i czułam, że muszę naprawdę jakoś się zająć tym, bo inaczej to źle się kończy. Nie? Inaczej po prostu nie będę w ogóle dalej chciała żyć. I no i wtedy, no bardzo dużo się wtedy w moim życiu zmieniło. Rozstaliśmy się z partnerem, zaczęłam chodzić na terapię, zaczęłam pomyśleć o tym, czy moja praca nadal mi się podoba, czy nie. Spróbowałam różne sposoby zredukować stres w swoim życiu, więc dużo różnych rzeczy naraz spróbowałam i robiło mi się lepiej i lepiej i jakoś się ustabilizowałam w tym. No i kolejny rok później wydarzyło się to, o czym mówiłam przed chwilą, że właśnie poznałam te kobiety w Niemczech i w Anglii, które pracują jako towarzyszki w żałobie i jako dule umierania. Spotkałam też taką starą swoją znajomą ze czasów studiów, która mi opowiadała o swoim doświadczeniu poronienia w Niemczech i o tym, jaki rodzaj opieki ona dostała, że od razu dostała kontakt z psychologiem, dostała kontakt do towarzyszki w żałobie, która pomagała jej organizować takie rytualne pożegnanie ze swoim dzieckiem, pogrzeb, która przez 6 miesięcy się jeszcze spotykała regularnie z nią, żeby ją wspierać w żałobie. A ja ją słuchałam z taką naprawdę
szeroko otwartymi
oczami i ustami i nie mogłam wierzyć w to, co ona mi mówi, no, że tak to może wyglądać. I to był wtedy taki impuls dla mnie, że chcę się uczyć w tym kierunku. Więc to mnie doprowadziło tak ostatecznie do tego, co robię dzisiaj.
To jest ten moment, w którym głęboki wdech. Bo ja jak cię słucham, to z jednej strony sama mam ochotę cię przytulić, miałam ochotę parę razy cię przytulić w czasie tej opowieści, bo jest mi trudno zrozumieć, dlaczego na poszczególnych etapach lekarze czy lekarki nie miały tej potrzeby, albo dlaczego ją w sobie wyłączają. Znaczy, podejrzewam, że część osób jest empatyczna, bardzo, tylko sama się mrozi w takich sytuacjach i lekarze pewnie się próbują trochę odciąć, ale wydaje mi się, że nie tędy droga znowu i że to chyba robi więcej krzywdy niż pożytku tak naprawdę, bo jak słucham ciebie, to wydaje mi się, że po pierwsze taka spokojna i czuła rozmowa i wytłumaczenie ci chociażby tego, co się będzie działo, mogło spowodować choćby tyle, że być może kolejny rok byłby dużo łatwiejszy niż był w rzeczywistości. Być może gdyby ktoś ci powiedział, że masz prawo cierpieć i on po prostu będzie gdzieś tam w okolicy, jakbyś potrzebowała się odezwać, to być może nie zamknęłabyś tego wszystkiego w sobie na rok.
Tak, ja myślę, że różne rzeczy mogłam wtedy usłyszeć, które by były ważne i których nikt mi nie powiedział. Pierwsza rzecz jest to, że właśnie że to, co się wydarzyło, jest straszne. Kropka. Nie? I nie, a przynajmniej wiesz, że możesz zajść w ciążę. Albo, ale to jeszcze nie było tak, a jeszcze to było takie małe, to jeszcze nie było dziecko. Albo możesz zajść w ciążę jeszcze raz i tak dalej. Jesteś młoda. Więc to są wszystko takie zdania, które mają subtekst, który brzmi, no nie powinnaś być aż taka smutna. Że takie próba jakoś zmniejszenia takiego prawa do bycia smutnym, do bycia w żałobie. To jest coś, co w psychologii żałoby to się nazywa żałoba nieuznana. Po angielsku disenfranchised grief. To jest cały taki nurt w psychologii żałoby, który się tym zajmuje. To jest, kiedy mamy taką sytuację, że ktoś jest w żałobie po jakiejś stracie, ale otoczenie sugeruje, że ta osoba nie powinna być w żałobie, a? Bo na przykład to jeszcze nie było dziecko. Albo inny, częsty przykład jest, że ktoś jest totalnie w żałobie po śmierci psa albo kota, a inni mówią, no ale to tylko zwierzę. No? Więc w ogóle nie biorąc pod uwagę tak naprawdę, czym jest ta strata. Bo często strata jest dużo większa niż to, co widać. Czyli wymiar straty potrafi być ogromny. Bo to, czego na przykład kobieta, która miała poronienie, straciła, to jest nie tylko dziecko, albo płód, albo ciążę, albo jakkolwiek chcemy to określić. To jest też na przykład zaufanie do własnego ciała. To jest może strata marzenia, to jest strata pomysłu, jak ma wyglądać przyszłość, jak ma wyglądać rodzina, strata...
Jaka ma być relacja z partnerem, tak sobie myślę, nie?
Tak, może strata wiary. Ta strata może być tak wielowymiarowa i żałoba dotyczy wszystkiego tego. Więc U mnie to było takie doświadczenie naprawdę egzystencjalne, bardzo głębokie. I moje otoczenie nie widziało tego, nie odzwierciedlili mi, że to, czego ja doświadczam, jest realne, ważne, istotne. Więc z jednej strony zabrakło takiego uznania, tego bólu i tej rzeczywistości śmierci w tym, nie? Że tutaj ktoś zmarł. A z drugiej strony zabrakło totalnie uznania tego, że ten człowiek, który zmarł, pomimo że był malutki, jest częścią rodziny i ma swoje miejsce w systemie rodzinnym i ma i jest i będzie na zawsze moim dzieckiem. I to, że ja na zawsze też jestem i będę matką tej istoty. Więc i to na przykład tu się pojawia cały ten wymiar pożegnania rytuału pogrzebu. Mi w szpitalu mówiono, że nie powinnam organizować pogrzebu, bo mówili mi, że no, to będzie bardzo skomplikowane, że będę musiała zrobić jakieś badania
żeby określić genetyczne. Płeć,
tak. Dokładnie, a ta pielęgniarka nawet mi powiedziała...
Na własny koszt tutaj, tak. Bo to dalej jest na własny koszt.
Tak, z jednej strony są wszystkie te procedury formalne, ale mi na przykład ta pielęgniarka też przekazała jakieś informacje, które po prostu nie są prawdą. Ona mi na przykład mówiła, że będę musiała kupić trumnę i że zakład pogrzebowy będzie musiał transportować karawanem to dziecko i że to nie ma sensu. Ja więc ja sobie wyobraziłam taką trumnę dla dorosłej osoby, a w środku moje kilkucentymetrowe dziecko i myślałam, że what? Nie? To kompletnie ten obraz był taki przerażający i absurdalny, że stwierdziłam, że nie chcę, nie mogę. No i się zgodziłam na to, żeby właśnie zostawić dziecko, płód, tkanki, oni wtedy już mówili tylko o tkankach, w szpitalu. I przez kilka lat w ogóle nie wiedziałam, co się wydarzyło potem. Ja myślałam, że to zostało traktowane jako odpad medyczny, nie? Że to trafiło do śmieci, prosto mówiąc. Mhm. I może tak jest, bo ta procedura tak naprawdę jest totalnie nietransparentna, co się dzieje w szpitalach. Kilka lat później właśnie dzwoniłam jeszcze raz do tego szpitalu, żeby się dowiedzieć, co się wydarzyło. I oni wtedy przez telefon mówili, no, że takich informacji nie mogą podawać przez telefon, że muszę się umówić na termin z ordynatorem, nie? Że tam z tam dyrektorem czy z kimś. Więc znowu była taka dziwna atmosfera, takie braku przekazania informacji, braku transparentności. Więc ja pojechałam tam, żeby porozmawiać z tym dyrektorem. Siedziałam 4 godziny na korytarzu, czekając, aż on się pojawi. No, akurat, no rozumiem, on był akurat, miał operację i tak dalej, ale no byłam uparta, że stwierdziłam, że nie opuszczę. No i on, miałam taką rozmowę z nim, która też mi dała dużo do pomyślenia, bo on mi powiedział, że kobiety tam dostaną wsparcia psychologicznego, a ja powiedziałam, że ja nie dostałam. I on wtedy stwierdził, że no nie wszystkie, bo są kobiety, które sobie radzą i które są spokojne i oni to po prostu udźwigną same, a te, które tam płaczą, no wtedy może przyjdzie ktoś, żeby z nimi porozmawiać.
Nieprawdopodobne, naprawdę?
No bo tak naprawdę jest totalnie odwrotnie. Te, które są w stanie wyrazić swoje emocje.
Są chyba w lepszej sytuacji.
Tak, bo to jest adekwatna reakcja.
Emocjonalnie w lepszej sytuacji, no. Bo generalnie nie są. Ale...
No nie są, nie, ale to jest najbardziej naturalna reakcja, żeby płakać, żeby doświadczyć smutek i bólu. A to, że ja byłam kompletnie w takiej blokadzie, w takim zamrożeniu, że oni interpretowali to w jakiś sposób. No, ona jest spokojna, ona nie potrzebuje wsparcia. No, to jakieś totalnie świadczy o tym, o takim braku świadomości psychologicznej, świadomości potrzeb w żałobie. No, ale nie o tym teraz chciałam tak naprawdę mówić, tylko że ten lekarz mi wtedy powiedział, co się dzieje z właśnie, jaka jest procedura pochówku. Powiedział mi, że wszystkie no właśnie, dzieci, tkanki, nie pamiętam jak on to nazywał, są zachowane w tym szpitalu i dwa razy w roku przyjedzie zakład pogrzebowy, żeby to, odebrać i wtedy jest taki...
Wspólny pochówek?
Dokładnie, ale to jest kompletnie nietransparentne, nie ma żadnych informacji o tym, gdzie, kiedy rodzice nie dostaną zaproszenia do tego, nie można w tym uczestniczyć.
Ja byłam pewna, że, że traktuje się płody, dzieci, tkanki jako odpady medyczne. Albo do badań, że są przekazywane, w sensie nie doświadczyłam nigdy poronienia, więc być może gdybym doświadczyła, to może miałabym większą wiedzę. Ignorancja pewnie wychodzi, ale autentycznie byłam przekonana, że tak jest.
Nie, no są pochowane, ale oficjalnie, w sensie nie wiem, czy naprawdę tak jest. Nie? Czy jednak nie trafi większość po prostu do odpadu.
Rozumiem, że nie możesz się dowiedzieć, na no, którym cmentarzu, w którym miejscu, no, nie ma takiej...
Wiem, że są niektóre szpitale, które mają dużo lepszą procedurę, gdzie to jest związane na przykład z mszą, a rodzice są poinformowani o tym i mogą w tym uczestniczyć. Też na przykład we wszystkich szpitalach w Niemczech, które znam, jest taka procedura, że jest taka bardzo otwarta komunikacja o tym, kiedy się odbywają te uroczystości, no, bo to jest rytuał, w którym można uczestniczyć, że jest pochówek po prostu. A tam, no, gdzie ja byłam, ten lekarz mi tylko powiedział, że no właśnie dwa razy w roku to jest ten pochówek, ale on też nie wie gdzie, że muszę pytać księdza. Więc kolejna osoba, do której musiałam iść i dzwonić, więc dzwoniłam tam do parafii i znowu usłyszałam, no to przez telefon takich informacji nie możemy przekazać i mam się umówić z proboszczem. Więc no w końcu...
Jakich informacji? No, tak już po prawdzie to... Co to są za tak straszne informacje, żeby nie można było ich przekazać przez telefon?
No właśnie, to wszystko się zrobiło coraz bardziej absurdalne, wiesz? No w końcu jakoś się dodzwoniłam do tego proboszcza i on mi tak powiedział, no ten grób jest pod tym adresem na cmentarzu, tam. No oczywiście. No.
I, wiadomo, no, przecież.
Tak, więc no zgooglowałam, gdzie to jest, pojechałam tam i znalazłam ten grób, który wyglądał bardzo smutno. Był w takim kąciku, wokół było dużo takich grobów niezadbanych, wiesz, takie groby osób nieznanych, takie bez, tak. Jak to się mówi, gdzie nie został identyfikowany.
Tak, tak, niezidentyfikowany.
Dokładnie. Był, no, brudny ten grób. Było na nim kilka zabawek, co mówi o tym, że tam są ludzie, którzy przychodzą, nie, i odwiedzają.
I wiedzą,
tak? Ale ogólnie to zrobiło takie smutne wrażenie. I miałam taki, what, to jest miejsce, gdzie jest pochowane moje dziecko. Jakoś, no z jednej strony nie do końca w ogóle wierzyłam, że tak naprawdę jest, bo skoro ta cała procedura jest taka tajemnicza, no to kto może mi zagwarantować, że ona naprawdę zostaje wykonana prawidłowo? No, więc z jednej strony nie do końca wierzyłam w ogóle w to, a z drugiej strony myślałam, jeśli to jest grób mojego dziecka, to nie jest miejsce, w którym, to nie jest dobre miejsce, to nie jest miejsce, w którym ja chcę, do którego ja chcę przyjść, albo to nie jest miejsce, w którym ja czuję jakąkolwiek
więź.
Więc co ja wtedy zrobiłam? Ja miałam ze sobą słoik i zabrałam trochę ziemi z tego miejsca. No i z tym słoikiem jechałam do Niemiec, do grobu mojej rodziny. Zabrałam też ze sobą kamień ze Warszawy, z Wisły i zrobiłam taką symboliczną przeprowadzkę. Więc na naszym grobu rodzinnym zrobiłam taką małą dziurę, wsypałam tam tą ziemię i kładłam na tym kamień. Więc taki symboliczny pogrzeb zrobiłam w ramach naszego grobu rodzinnego. I to było niesamowity dzień. To było super ważne. Bo czułam, że kładąc ten kamień, spada ze mnie ciężar, który nosiłam przez lat. Właśnie, że w końcu moje dziecko jest w domu. Że jest częścią naszej rodziny, że na tym kamieniu jest napisane jego imię i że teraz mam spokój.
Bo to chyba trochę też tak jest, że odebranie nam w jakimś stopniu prawa do pożegnania, prawa do przeżycia ceremonii pożegnania, bo te rytuały nie biorą się znikąd i to, że te rytuały są z nami od zarania dziejów, nie bierze się znikąd. I to, że kiedyś stały otwarte trumny i mogliśmy się pożegnać z naszymi zmarłymi bliskimi, też się nie brało znikąd. I jakby to przeżywanie tej śmierci w taki pełny sposób pozwala nam zamknąć jakiś etap i pozwala nam uwierzyć w to, że się pożegnaliśmy. Takie mam poczucie gdzieś w sobie. A w momencie, w którym przeskakujemy ten etap, i jeszcze słyszymy od otoczenia, że nie powinniśmy aż tak bardzo żałować. Kurczę, to jest niesamowicie trudne, żeby przejść żałobę bez części żałoby. Takie mam wrażenie. I z twojej historii chyba to płynie bardzo, że jakby ten moment pożegnania i dania sobie prawa do tego, żeby opłakać tę stratę, jest olbrzymie ważny w naszym życiu.
Tak, absolutnie. Wiesz, i takie spotkanie się w taki namacalny sposób z tym. Mówiłaś teraz o tych rytuałach czuwania, że kiedyś były trumny w domu, była otwarta trumna, był taki kontakt z osobą zmarłą i dzisiaj to wszystko jest najczęściej takie schowane za zamkniętymi drzwiami instytucji. Naprawdę myślę, że to, że zrezygnowaliśmy z tych rytuałów, to nam wcale nie pomaga, tylko utrudnia doświadczenie żałoby. I ten kontakt z martwym ciałem to jest coś bardzo trudnego, ale też coś, co nam pomaga pojąć, że to jest naprawdę realne, bo to się też może przez długi czas wydarzyć jak jakiś dziwny sen, nie? Że to się nie stało, albo że to jest tylko koszmar, z którego możemy się obudzić. I no właśnie, kiedy byłam w szpitalu i przez noc, to jest tak, że dostajesz te leki i potem właśnie uruchamia się ten proces, że ciało się właśnie
oczyszcza.
Nie? W sensie wszystko, nie tylko płód, ale też cały ten, no wszystkie te tkanki, cały ten, cała ta ciąża.
Ciało rodzi.
Tak, rodzi.
To jest poród, tylko tak, to jest poród za wcześnie, ale
dokładnie.
To jest poród.
I to jest, no ja byłam w ogóle zaskoczona, ile to jest substancji, ile to jest materiału, nie? Ile tkanek, ile krwi z mojego ciała wychodzi. To fizycznie jest bardzo intensywne i też bolesne. W sensie ten poziom bólu nie był wysoki. To było, akurat mogłam to tolerować, ale samo to doświadczenie fizyczne jest, no nigdy w życiu nie widziałam czegoś takiego. No i pamiętam też ten moment, kiedy wyszedł ze mnie właśnie płód. Nie? To jest tak, że dostajesz taką miskę, taki pojemnik i w regularnym rytmie pojawiało się właśnie skurcze i wtedy idziesz do łazienki i ronisz i to wszystko wychodzi. I no i kiedy właśnie wyszedł ta mała istota.
Jesteś wtedy sama? Sama jesteś wtedy?
Tak, ja byłam sama. Dostajesz po prostu informację, że masz to później znowu, jak to nazywać, jak to opisać, że masz przekazać ten pojemnik z tym wszystkim w środku, później pielęgniarce i ona to przekazuje dalej do badania. I No i właśnie kiedy siedziałam tam, cała ta krew, no i przede mną ta miska z tym małym, właśnie to wyglądało jak jakiś mały alien. I ja wiedziałam i taka jestem wdzięczna, że słuchałam swojego instynktu wtedy, że nie mogę teraz po prostu wstać i przekazać to pielęgniarce i cześć. Tylko, że ja muszę trochę z tym posiedzieć. Więc ja siedziałam, ja patrzyłam w tą miskę, na ten stworek malutki i mówiłam do niego. I mówiłam coś, to było cześć. No? Więc witałam się z nim. Byłam też zafascynowana tym, jak to wygląda. W sensie to nie wygląda, no, można powiedzieć z jednej strony, że to wyglądało strasznie, ale to nie odebrałam tego w ogóle jako strasznie. W sensie nie było oceny w tym, że to wygląda dziwnie. Po prostu to wyglądało też no, ciekawie. Nie? Takie... No i mówiłam, no siedziałam tam przez kilka minut i mówiłam właśnie hej, cześć, dzięki, że byłeś tutaj ze mną. No było to krótkie, ale jednak było też fajnie i dziękuję ci za ten wspólny czas. No przykro mi, że tak to się kończy. Przykro mi, że nie mamy więcej czasu ze sobą. No chociaż wzruszam się teraz, nie? Kiedy to mówię, bo to to był bardzo, bardzo głęboki moment. Mówiłam kocham cię i się pożegnałam. I dzisiaj widzę, że to było takie ważne, że to zrobiłam. Że się nie odwróciłam, tylko że się zwróciłam właśnie z miłością i z czułością ku tej sytuacji. I patrzyłam na to otwartymi oczami i otwartym sercem, otwartym, pękniętym sercem, ale otwartym sercem.
Mówisz, że nie byłaś wtedy pewna siebie, ale ja słyszę z twojej historii olbrzymią mądrość i pewność siebie w sensie takim, że pozwoliłaś, żeby instynkt przejął władzę. Żeby instynkt cię poprowadził i to poprowadzenie cię przez instynkt, ja mam wrażenie, że już wtedy miałaś w sobie olbrzymie pokłady czułości dla śmierci. W pewnym sensie. I mimo tak trudnej sytuacji, kurczę, jakoś instynktownie wiedziałaś, co zrobić, żeby później móc to wszystko przejść do końca. Bo tak sobie myślę, że my jesteśmy bardzo oderwane od siebie w dzisiejszych czasach w ogóle. I jak rozmawiam z dziewczynami o porodach, jak rozmawiam o macierzyństwie, to wszystko się w zasadzie sprowadza po pierwsze do takiej ogromnej samotności w tym procesie, bez względu na to, czy rodzimy dzieci piękne, zdrowe i rumiane, czy coś idzie po drodze nie tak, to ta samotność w pewnym momencie wychodzi. I wychodzi też to, że my jesteśmy odrywane od swoich instynktów, od bycia blisko siebie, od małego dziecka w zasadzie, od bycia w tych rytuałach, od bycia w cielesności, w seksualności, w takim poczuciu sprawczości. I myślę sobie, że to wszystko prowadzi do takiego zagubienia i do takiego do trudności, które nie pojawiają się niespodziewanie wcale, ale dla nas są niespodziewane. Dzisiaj chodzi mi o to, że trudno jest nam przeżywać w ogóle. A jeżeli mamy przeżyć śmierć własnego dziecka, to wydaje mi się, że społecznie lepiej tego nie przeżywać. Rozumiesz, o co mi chodzi? Że jakby to trochę jest to, o czym ty mówisz. Ja mam wrażenie, że to jest ubrane w białe rękawiczki i to jest próba pomocy i tego, że my zawsze idziemy, że my chcemy pomóc, tylko nie wiemy jak, jako społeczeństwo. I mówimy, to nic takiego. no przynajmniej wiesz, że możesz być w ciąży. I w ten sposób umniejszamy ból, umniejszamy stratę, odrywamy cię od przerywania żałoby, ale nie pomagamy.
Tak, myślę, że takie zdania typu właśnie przynajmniej wiesz, że możesz być w ciąży i tak dalej, że ta osoba, która takie rzeczy mówi, ma oczywiście dobre intencje, ale tak naprawdę to, co ona robi, mówiąc takie rzeczy, to jest chronić siebie przez własne poczucie bezradności. No bo kiedy się pojawia temat śmierci, tam zawsze jest bezradność. To jest sednem żałoby. Bezradność wobec tego, że istnieje śmierć, wobec tego, że wszyscy jesteśmy śmiertelni, że wszyscy, których kochamy, są śmiertelni, nie? Że wszyscy kiedyś umrzemy.
Jedyna nieodwracalna rzecz w naszym życiu.
Tak, i każda osoba, którą kochasz, kiedyś umrze. To jest, nie chcemy sobie tego uświadomić. I właśnie kiedy się pojawia śmierć, to jakaś część w nas wie o tym, nie? I pojawia się to poczucie ogromnej bezradności wobec tego, że istnieje właśnie coś, co jest większe od nas. I spróbujemy się od tego chronić, właśnie mówiąc takie rzeczy typu, no będzie dobrze, albo nie jest tak źle, albo weź się w garść. Myślę, że tak naprawdę świadczy to o takim braku gotowości bycia z własnymi emocjami. Po stronie tej osoby, która
powinna przyjąć historię.
Tak, tak. W sensie towarzyszenie komuś w żałobie albo w umieraniu, to jest zawsze związane z doświadczeniem własnej bezradności. Więc to jest coś, z czym trzeba się trochę zaprzyjaźnić. W sensie, żeby to poczucie własnej bezradności, żeby to nie sprawiało, że chcemy uciec albo powiedzieć coś, żeby uspokoić sytuację, tylko że nauczyć, żeby z tym być, że ta bezradność jest częścią naszej egzystencji. Nie da się tego zmienić. Jedyne, co możemy zrobić, jest być ze sobą i wspierać się nawzajem w tym. W sensie to trzymać razem. W sensie ta umiejętność, żeby razem trzymać ból. To jest to, co pomaga w żałobie. Właśnie nie próba zmniejszania albo usunięcia tego bólu, tylko ta gotowość, żeby razem jako wspólnota to przyjąć.
I chyba gotowość na wysłuchanie w ogóle. Bo tak sobie myślę, kiedy mówisz o tym, że żegnałaś się z płodem, z dzieckiem, jak kto uważa. Ty z dzieckiem, prawda?
Ja,
ty tak. Z dzieckiem.
Ja mówię dziecko.
Ty żegnałaś się tak. Ze swoim dzieckiem. I myślę sobie, że jeśli pytam cię, jak się czujesz, jak to przeżyłaś i ty to jako załóżmy ja jako twoja, nie wiem, przyjaciółka, mama, siostra, partner i opowiadasz mi taką część historii, to ciężko jest wtedy powiedzieć, że nic się nie stało. To ciężko jest wtedy powiedzieć, przynajmniej wiesz, że możesz zajść w ciążę. Jakby to jest ten moment, w którym jeżeli chcę usłyszeć i usłyszę i to nie przychodzą mi już głupie pomysły do głowy, bo po prostu człowiek nie jest w stanie, znaczy nie wiem, czy jest człowiek, który jest w stanie w takiej sytuacji powiedzieć, nic się nie stało.
No tak, ale to jak ja dzisiaj i teraz o tym mówię, to też brzmi zupełnie inaczej niż ja wtedy mówiłam, bo wtedy w ogóle nie potrafiłam o tym mówić. Nie, w sensie nie byłam w ogóle wyrazić tego w taki sposób, jak dzisiaj. I no i kiedy ktoś właśnie milczy albo mówi tylko pół zdania, no to łatwo jest z drugiej strony, tej drugiej osobie tam dać te porady albo narzucać jakąś swoją interpretację.
Chyba mamy dużą lekcję jako ludzie do odrobienia. I chyba powinniśmy to duże słowo, ale wydaje mi się, że z tej historii płynie ważna lekcja i płynie to, że najlepsze, co możemy zrobić, to być otwartym i nie narzucać siebie w historii, tylko spróbować usłyszeć twoją i usiąść i powiedzieć, jestem obok. Jeśli potrzebujesz, to jestem.
Tak, i żeby, regularnie być w kontakcie. Żeby regularnie do osoby w żałobie się odzywać, bo większość osób w żałobie nie ma siły, żeby się sami odzywać, albo żeby komunikować, czego potrzebują. Czasami ludzie mówią do osób w żałobie, no jeśli czegoś potrzebujesz, to daj znać. No, i wtedy mamy takie poczucie, że zrobiliśmy swój obowiązek jako przyjaciółka, no i teraz niech ta osoba daje znać. A prawda jest taka, że większość osób w żałobie jest tak bezsilnie, że nie mają w ogóle zasobów, żeby sami się odezwać. Więc jedna rzecz, którą mogę dać jako porady, chociaż ja nie jestem osobą od dawania porad, ale to jest, żeby regularnie być w kontakcie z bliską osobą, która jest w żałobie. Żeby regularnie też wrócić do tematu i pytać, jak ci jest obecnie z tym, albo czy jest coś, co mogę dla ciebie robić. W ogóle nie wiem, co powiedzieć. Chciałabym powiedzieć coś mądrego, ale nie wiem co, ale wiedz, że jestem, bo jesteś dla mnie ważna i jeśli mogę coś zrobić dla ciebie albo posłuchać, to chętnie to zrobię. Ja, takie komunikaty są bardzo wspierające.
Dwa dni temu siedziałam i rozmawiałam tutaj z Margo Sikorą-Borecką. Ona jest pierwszą dulą w Polsce, porodową. I niesamowite jest to, że powiedziałyście w zasadzie dokładnie te same zdania. W dwóch bardzo różnych sytuacjach, znaczy różnych i nieróżnych, bo Margo mówiła o połogu i o chwili po porodzie. Ty mówiłaś o żałobie. Ale obie powiedziałyście o tym, że człowiek, w przypadku Margo kobieta, mówimy o żałobie, więc każdy może jej doświadczyć też mężczyzna, jest tak bezsilny w swoim stanie, że zapytanie, jak się czujesz, albo daj znać, jakbyś czegoś potrzebować, to może być za dużo, że tego ta osoba nie jest w stanie dźwignąć. I czasami lepiej jest zapytać konkretnie, może przywieźć ci zupę, albo może chcesz wyjść na spacer. Nie? I jakby i to jest w ogóle niesamowite, że te zdania padły po sobie dwa dni w różnych kontekstach, ale to znowu jakby wracając do tego, że kręcimy się wokół porodów i ja jednak jakby lubię to może złe określenie, ale myślę, że poronienie i słowo poronienie jest trochę znowu ułatwianiem procesu, bo poronienie de facto nasz organizm rodzi, tylko bardzo przedwcześnie.
Tak. Ja w ogóle nie lubię tego słowa. W sensie, no przez to też, że język polski jest dla mnie językiem obcym, to mam w ogóle taki dystans do wielu słów i to poronienie najbardziej mi przeszkadza, że w języku polskim istnieje czasownik ronić, który jest aktywny, nie? Że kobieta poroniła, że to brzmi, jak ona to zrobiła. Nie? To sugeruje, że to jest coś, co się... No właśnie, że jest jakaś odpowiedzialność po stronie kobiety za to. Bo może dla ciebie to nie brzmi tak, w sensie ja to tak zauważam, bo po niemiecku w ogóle nie istnieje gramatyczna możliwość, żeby tego powiedzieć. Nie można powiedzieć, że kobieta to zrobiła. Można powiedzieć tylko, że kobieta doświadczyła poronienia. Po niemiecku się tylko mówi sie hatte eine Fehlgeburt. Nie można powiedzieć, że ona to właśnie aktywnie zrobiła, więc kiedy ja pierwszy raz po polsku usłyszałam to, to miałam takie, ale jak to? To nie jest coś, co się robi, to jest coś, co się dzieje z tobą.
Rozumiem, co mówisz, ale nie wiem, czy się do końca zgadzam. W sensie jakby czuję, w czym czujesz problem.
Tak.
Tylko ja na to patrzę językowo, zupełnie inaczej. W sensie patrzę na czasownik ronić i na to, że ona poroniła, nie jako, że ona miała wpływ na to, co się dzieje, tylko na to, że to trochę jest jak z urodzeniem, to się wydarzy. I to robi nasze ciało.
Tak.
Więc w tym kontekście rodzić i ronić są bardzo blisko siebie. I to, że kobieta roni i kobieta rodzi, fizycznie w zasadzie nie różni się od siebie. Mamy te same procesy hormonalne. Mamy te same procesy pracy macicy. To wszystko się musi odbyć. I dlatego też mówi się o tym, że ronienie naturalne, a nie wymuszane jest dla kobiety i dla jej macicy, w ogóle dla jej organizmu zdrowsze, bo de facto się odbywa tak samo. I tak sobie myślę, że jeżeli by spojrzeć na to słowo i na to, z jakiego powodu zostało stworzone, bo jednak słowo twórczo, gdyby spojrzeć, to być może było to odniesienie do procesu i do tego, że to twoje ciało robi, nie ty robisz, tak. Nie? I wtedy wydaje mi się, że można obronić to słowo, ale czuję różnicę, którą powiedziałaś z niemieckim i wydaje mi się, że w niemieckim jest to delikatniejsze, że łatwiej jest to pewnie przyjąć, bo jeszcze bardziej odsuwamy od siebie tą winę, która czasami się pojawia z tyłu głowy, że to moja wina była, nie? Że...
Tak, i to jest tak ważne, żeby kobietom to mówić, nie? Że to nie jest twoja wina.
To się po prostu czasami dzieje.
I to się dzieje bardzo często nawet. Ja miałam takie... jakieś 2 lata temu miałam klientkę właśnie w ramach wsparcia w żałobie, która w bardzo ciekawy sposób sobie poukładała tą swoją historię poronień. W taki ciekawy sposób znalazła interpretację albo jakąś kojącą historię w tym. Ona miała dwa poronienia i bardzo długo z takim poczuciem winy chodziła. Ja też przez jakiś czas. Myślę, że większość kobiet, które doświadcza poronienia, spotyka się z tym poczuciem winy. W każdym razie ona miała takie olśnienie, powiedzmy, w trakcie pracy w ogrodzie kilka miesięcy później. Przed wiosną ona sadziła sadzonki pomidorów na parapecie i wtedy urosną takie, jak się nazywa, taka mini roślinka, takie sadzonki, tak? Takie. No i później te sadzonki właśnie przesadziła do ogrodu. I powiedziała, że zauważyła ciekawą rzecz, że część tych nasion się w ogóle nie otworzyła. I że część tych małych roślin, tych sadzonek się rozwijała dalej, a część nie. Pomimo, że wszystkie miały te same warunki. I że wtedy ona to zdała sobie sprawę z tego, że to jest wpisane w naturę, że życie trwa różnie długo. Że są niektóre życie, które trwają tylko króciutko, niektóre trwają dłużej, a niektóre trwają bardzo długo. I że to jest normalne i naturalne. I że to jest część kosmosu. I ona wtedy poczuła takie połączenie z naturą w tym. Właśnie siedząc wśród tych pomidorów, jakoś zrozumiała, że u ludzi jest tak samo. Że niektórzy żyją długo, niektórzy krótko i niektórzy super krótko. I że nie wolno tego ocenić i że taka jest natura. Więc może taka interpretacja nie pasuje wszystkim, ale ona dla siebie znalazła w tym kojenie i przez tą perspektywę znalazła taki spokój w tym swoim doświadczeniu. Zrobiło to na mnie duże wrażenie, że ona w taki sposób układała swoją narrację o tym, co się wydarzyło.
U kobiety to jednak siła jest. To widać na każdym kroku. Pomyślałam sobie jeszcze, jak o tym mówiłaś, że że to chyba powinno być tak, że jeżeli trafiamy do szpitala, trafiamy do lekarza w ciąży i dowiadujemy się, że nasze dziecko umarło, dowiadujemy się, że będziemy ronić albo już jesteśmy na etapie, kiedy uznajemy, że jest to poród i jest to martwe urodzenie, to powinno tak być, że to ci ludzie siadają i nam o tym wszystkim mówią. I myślę sobie, że czuję trochę złość na system znowu i na to, że tyle kobiet zostaje bez realnego wsparcia w tym. I szukając informacji, część znajdzie, część nie znajdzie. I część pójdzie dalej, nie wiedząc, co je spotka. I później to znowu jest tak, że wychodzimy z tego szpitala, jeszcze czasami leżymy na oddziałach położniczych, a nie na ginekologii. Więc zwłaszcza w tych późnych poronieniach, jakby to doświadczenie, i kobiety dużo o tym mówią, że to doświadczenie, kiedy obok matka karmi swoje dziecko, a ona jest sama. To jest tortura. To jest... To nie powinno mieć miejsca. I później wychodzi się z tego szpitala i dalej kobiety są w tym same, mężczyźni są w tym sami, bo oni też, mam wrażenie, nie wiedzą, jak o tym rozmawiać ani z partnerką, ani ze swoją rodziną. Ich żałoby się jeszcze bardziej umniejszał, przecież to nie on poronił, więc w ogóle o czym my mówimy, skoro umniejsza się twoją żałobę po tym, że twoje dziecko umarło na etapie 12, 15, 18 tygodnia, to tym bardziej ten mężczyzna w tym jest taki, że no, po czym on ma niby płakać.
Tak, albo nawet babcia, albo dziadek tego dziecka. Tak. Czasami oni też są w żałobie. Więc no, brakuje po prostu czułości w tym wszystkim. No i w tych szpitalach, no wiesz, z mojej perspektywy jest super ważne, żeby kobiety wspierać w tym, że to nadal jest ich dziecko, że nadal jest wiąż, że zawsze to dziecko będzie miało jakieś swoje miejsce w ich biografii, w ich rodzinie, że ważne jest, żeby się pożegnać, żeby jakoś wyrazić miłość. Ale jak takie podejście ma komunikować lekarz albo lekarka, która się nauczyła na studiach, że to jest statystycznie częsty przypadek i że to właśnie, jak wyjść z takiej perspektywy biologiczno-medycznej na ten... No, myślę, że są ludzie, którzy pracują w tych zawodach, które to potrafią. Ale myślę, że są rzadkie.
Myślę, że powinniśmy szkolić młodych ludzi.
Tak,
myślę, i dużo o tym wszystkim mówić.
Tak, że ten cały temat śmierci w ogóle na studiach medycyny za mało istnieje. Nie tylko w kontekście poronień, ale no wiesz, ja dzisiaj robię bardzo dużo takich, prowadzę takie warsztaty na temat towarzyszenia osobom umierającym, na których przekazuję taką podstawową wiedzę w ogóle o procesie umierania. Jak to wygląda, co się wtedy dzieje na poziomie ciała, na poziomie relacji, na poziomie emocji, jak można wspierać osoby umierające. I na te warsztaty przychodzą z jednej strony ludzie, którzy opiekują się kimś, kto jest albo bardzo stary, albo bardzo chory i oni chcą się przygotować na to, co przed nimi, albo przychodzą też osoby, które zdały sobie po prostu sprawę z tego, że ich rodzice się starzeją i że pomimo, że teraz są w dobrej formie, to prędzej czy później będą im towarzyszyć w umieraniu. Ale też przychodzą osoby, które mają zawody w systemie medycznym. Na początku, kiedy pierwszy raz na moje warsztaty przyszła lekarka albo pielęgniarka, ja byłam taka, no się bałam, nie? Bo myślałam, ale co ja mam im w ogóle powiedzieć? Przecież oni studiowali medycynę, oni wszystko to wiedzą. Albo no myślałam, że właśnie, że ja już nie mam w ogóle więcej im do mówienia niż to, co oni już wiedzą, a okazało się, że no po tych warsztatach oni mi mówią, że dużo się nauczyli. No, że na przykład na studiach medycyny się głównie mówi o tym, jak ratować życie, ale się w ogóle nie mówi o tym, jak wygląda proces umierania. I że to jest jakoś totalnie ominięty. Ten cały temat śmierci w naszej kulturze obecnie jest właśnie traktowany no w taki dziwny sposób. Przecież to prędzej czy później się pojawi w życiu każdej i każdego z nas ten temat, więc warto o tym rozmawiać, warto o tym mieć jakiekolwiek informacje podstawowe. Uważam, że ten temat w szkołach powinien być obecny w jakiś sposób. I jest jakieś takie wakuum edukacyjne wokół temat śmierci. W sensie staramy się działać w tym przez Instytut Dobrej Śmierci. No, robimy tam te różne szkolenia, wykłady, warsztaty. No bo widzę, że nie ma innego miejsca w ogóle na to.
Nie ma. Bardzo mało rodzin też chce rozmawiać o tym wewnętrznie nawet. Mm-hmm. Ja sobie próbuję przypomnieć rozmowę, jakąś taką otwartą rozmowę o śmierci w mojej rodzinie i przyznam, że ciężko mi taką znaleźć. Jak powiedziałam o tym, że chciałabym spisać testament, bo mam dzieci i jakby dla mnie jest to oczywiste, że chciałabym, żeby w tym testamencie było zawarte to, co jest dla mnie najważniejsze w związku z dziećmi. Niespecjalnie tematy materialne są dla mnie aż tak hiper, ale jakby chciałabym, żeby te rzeczy, które są dla mnie i dla mojego męża ważne względem naszych dzieci, były gdzieś spisane. I to, że powiedziałam to na głos, wywołał panikę z drugiej. Moja mama w ogóle, wiesz, doznała szoku. Ja mówię, mało tego, ja nie wiem, czy ty wiesz, że ty powinnaś się zająć swoim testamentem, bo masz sprawy niepozałatwiane. Mówię, ale o czym ty w ogóle mówisz? Mówię, no o tym, że każdy z nas może umrzeć. To jest tak naturalne, jak wszystko inne, co nas dotyczy w życiu i nigdy nie wiesz, tak, kiedy.
No i spisanie testamentu przede wszystkim jest mega wyraz troski dla swoich bliskich.
Tak.
No właśnie te rozmowy o rodzinie, też to, co dla mnie było zaskakujące, jest to, że dopiero w ostatnich latach się dowiedziałam, ile było różnych poronień i śmierci dzieci w naszej rodzinie. Ja wcześniej widziałam takie różne, takie drzewa genealogiczne, ale tych ludzi, tych dzieci tam nie ma. W sensie tam jest tyle duchów w tych oficjalnych drzewach genealogicznych, no, że ja ostatnio w trakcie mojego szkolenia później rozrysowałam takie pełne drzewo genealogiczne, gdzie wszystkie te dzieci, które zmarły w trakcie ciąży albo tuż po porodzie, są też narysowane i mają jakiś, jeśli nie mają imiona, to chociaż mają jakiś symbol, który oznacza, że tu jeszcze ktoś był i ma swoje miejsce. Tak, to, że dopiero jako dorosła kobieta dowiedziałam o tym, no to jest jednak niesamowite, nie? To całe milczenie w rodzinach wokół tego.
Nie zamkniemy tego tematu. Mam jeszcze ogrom pytań.
Chętnie wrócę kiedyś.
Ja bardzo chętnie jeszcze z tobą porozmawiam. Mało tego, Kama Kowalska, którą znamy obie, bardzo chętnie usiądzie z nami jako trzecia do tego mikrofona. W zasadzie chciałaby współprowadzić, więc ja tutaj powiem to na głos, żeby ona już nie mogła od tego uciec. I mam nadzieję, że spotkamy się we trzy i jeszcze pogadamy, bo ja myślę, że warto o tym rozmawiać.
Będzie mi miło.
Dziękuję ci bardzo, że przyjęłaś moje zaproszenie na dzisiaj.
Tak, i dziękuję tobie, że stworzysz przestrzeń do rozmowy też o takich historiach macierzyństwa. Bo poronienie to jest jedna z możliwych ścieżek macierzyństwa i to, że że mogłam opowiadać swoją historię. Ja bardzo otwarcie o tym mówię, bo też myślę, że gdybym ja kilka lat temu usłyszała taką historię, to może by mi to coś dało, więc może ktoś, kto nas słuchał, właśnie, może to było wartościowe dla kogoś, więc jeśli ktoś chce do mnie pisać, bardzo chętnie, dać jakiś feedback.
Tak, piszcie, odzywajcie się. Gdybyście szukały wsparcia, to zarówno do mnie, jak i do Ani się odzywajcie i na pewno coś zorganizujemy. Czy bezpośrednio do Ani, czy właśnie przeze mnie do Ani, wszystko jedno. Na pewno jakby nie zostaniecie bez pomocy. Jeszcze raz ci dziękuję. I do usłyszenia niedługo, mam nadzieję.
No,
Ania Franczak, Instytut Dobrej Śmierci. Do usłyszenia, cześć.